Kiedy ostatnio się widziałyśmy, była to rozmowa w studiu, zapraszałyśmy mieszkańców Stargardu i okolic do wsparcia balu charytatywnego, który został zorganizowany w Stargardzie. Celem było zebranie środków na działalność stowarzyszenia. Dzisiaj, kiedy spotykamy się po chyba kilku miesiącach, możemy powiedzieć o tym, ile udało się zebrać pieniędzy i na jaki cel zostały przeznaczone. Czy łatwo jest w ogóle zdobywać pieniądze na działalność takiego stowarzyszenia? Zaczynamy od początku.
Magdalena Sawicka-Bartosik, członek Stowarzyszenia Tęczowy Dialog. No bardzo dobre pytanie. Myślę, że o te środki zawsze jest najtrudniej, bo po pierwsze trzeba pozyskać człowieka, żeby potem pozyskać środki. Cieszę się, że mamy tą przyjemność rozmawiać na nowo ze sobą i jeszcze raz, bo to im więcej słuchaczy nas usłyszy, tym lepiej, bo trzeba o tej pomocy po prostu mówić. Ją pierw trzeba rozgłaśniać, nauczać o tym, tak? Potem pewnie to się będzie przekładało też i na finanse. Rzeczywiście nam jest jeszcze trudno. My jeszcze docieramy i do przedsiębiorców, i do osób fizycznych, które mają z jednej strony ogromne serce, ale też nie ukrywam, że taką moc też finansową. Bal uważam za bardzo udany. To był rzeczywiście bardzo długi wieczór do godzin takich porannych. Udało nam się zebrać około 6 tysięcy złotych. Z tego połowa została przeznaczona na naszego podopiecznego, a połowa na właśnie działalność stowarzyszenia. Dla nas to są ogromne pieniądze, choć rzeczywiście wkład osób naszej pracy no, jest przeogromny, więc tego absolutnie nie można przeliczać. To jest rzeczywiście ogromny zawsze zastrzyk, który no, w dużej mierze pomaga nam po prostu funkcjonować.
Kiedy odwiedzam stowarzyszenia podobne do Stowarzyszenia Tęczowy Dialog, to mam świadomość, jaką ogromną wartość wnoszą w społeczność lokalną. Bo kiedy pojawiają się dzieci z problemami, to blisko mają do osób, które mogą pomóc.
No tak u nas też rzeczywiście jest. Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia, albo większość, tak powinnam powiedzieć, to rzeczywiście specjaliści o ogromnym serduchu i to jest chyba na pierwszym miejscu, a potem rzeczywiście dużym warsztacie i takim kurszcie terapeutycznym. No i tym jakby pracujemy na co dzień, to jest chyba nasz taki największy zasób, czyli nieustannie się rozwijamy, nieustannie. Teraz mamy też dwie nowe osoby po szkoleniu metodą Makatona, czyli to taka alternatywna terapia mowy. Mamy już w końcu do dyspozycji naszego stowarzyszenia cały sprzęt metody treningów Johansena i też już wyszkoloną osobę. Jest to pani Kamila Wyrwa, która też jest członkiem stowarzyszenia i już terapeutyzuje dzieci, już jest nawiązany kontakt z Warszawą, gdzie nam odsyłają te płyty do tych treningów i te dzieci już są terapeutyzowane. Aktualnie chyba szóstka albo ósemka nawet tych dzieci, więc to jest dobry początek.
Powiedzmy, ilu macie podopiecznych dzisiaj?
Znaczy ta liczba się nieustannie zmienia, oczywiście ona rośnie na szczęście, tak? No
No
tak.
może nie na szczęście, bo to niedobrze, że dzieci mają problemy, ale dobrze, że trafiają do tego miejsca.
Tak, to rzeczywiście, na pewno niedobrze, że dzieci mają problemy, ale dobrze, że trafiają na nas, więc my się bardzo cieszymy, że im nas więcej, tym chyba jakoś taka, to dodaje naprawdę mocy i siły. No aktualnie ponad 20 osób, tak? Oczywiście nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, więc jakby pomagamy tym najbardziej potrzebującym. Tam, gdzie ta pomoc jest rzeczywiście niezbędna, to o niej nie trzeba mówić, bo to po prostu widać i słychać i też czasami czuć. Ale takich stałych w terapii, no to wszyscy. Natomiast dodatkowo wśród naszych akcji, które mamy, no to wspieramy jeszcze dodatkowo na jakąś konkretną właśnie rzecz.
Jakie mają problemy, najczęstsze problemy dzieci, które tutaj trafiają?
No trudno jest mi dzisiaj jakoś sklasyfikować czy nadać jakieś ramy tym problemom, czy jakości tych problemów. To są problemy począwszy od niemożności zakupienia, nie wiem, aparatu słuchowego, bo to jest aktualny nasz problem. Poprzez nadal dobrą diagnozę, gdzie też szukamy specjalistów, bo gdzieś mamy jakąś połowiczną diagnozę, ta terapia też nie przynosi takich efektów, jakbyśmy chcieli. Poprzez też takie wsparcie dla rodziców, którzy w dużej mierze są największym motorem w działaniach takich leczniczych, tak? Bo to rodzic ma moc tej miłości i serca, a często są po prostu to rodzice zmęczeni i szpitalami, i obowiązkami, które na nich są nakładane poprzez taką codzienność. No teraz mam akurat taką sytuację, że mam chłopca z Rzeplina, i zepsuł się mamie samochód. No i teraz właśnie albo naprawiamy samochód, albo jakoś organizujemy, przy czym tego nie można zrobić jakoś, no bo to musi być znów sztab ludzi wokół tego zaangażowanych, bo to dziecko trzeba przywieźć pod opieką i kierowcy, ale też nauczyciela. Później go odwieźć po tych zajęciach. No więc to zaczyna się robić po prostu ogromny trud, nie tylko już specjalistów, no bo kierowca jest nam niezbędny już dzisiaj, a Rzeplino naprawdę kawałek od nas.
Pytając tutaj o problemy dzieci, chciałabym określić obszar waszego oddziaływania. Wiem, że trafiają tu dzieci z autyzmem, z porażeniami mózgowymi, jak aparat słuchowy, to z niedosłuchem.
Tak, rzeczywiście, no chyba największa liczba to dzieci z autyzmem albo ze spektrum autyzmu, tak? Bo mamy też i dzieci z zespołem Aspergera. Aktualnie nie ma dzieci z porażeniem mózgowym. Była dziewczynka, ale już jest dzisiaj w Orewie. No i spora też część dzieci z afazją motoryczną, tak? Czyli to jest jakby też taka grupa, gdzie docelowo ten rozwój mowy no, pociąga za sobą później inne niedoskonałości w postaci trochę zwolnionego rozwoju emocjonalnego przez to, tak? Trochę też i społecznego, no bo jak nie potrafię ci powiedzieć to, co tak bardzo chcę, no to albo krzyczę, albo piszczę, no albo właśnie uderzam, no bo to najszybciej do ciebie trafia. Więc spora też część dzieci, które ja też zauważam we własnej praktyce, to jest właśnie problem z komunikacją. I taki wprost, czyli tą werbalną, ale też niestety tą niewerbalną.
To jakieś mikrouszkodzenia w mózgu?
Tak, dokładnie tak. Nic innego, tylko tyle albo aż tyle. Ale praca rzeczywiście przynosi ogromne efekty, bo też pod naszego skrzydła wyszło w zeszłym roku 6 dzieci, które na etapie jeszcze przedszkola miało tą afazję, a po ukończeniu naszej edukacji przedszkolnej tej afazy nie mają. Więc to jest takie...
Mózg sobie wybudował nowe połączenie, ale to dzięki pracy specjalistów.
Tak, no to sztab ludzi, to i specjaliści, i rodzice, i zaangażowanie wtedy ten dzieciak, jak widzi też współpracę między nami a rodzicami, to po prostu to idzie błyskawicznie. Zresztą mamy mnóstwo i logopedów, i tak jak mówię, ten sprzęt niezbędny dla nas, tak jak i te treningi Johansena, czy metoda biofeedback, którą też już dysponujemy, dużo ludzi korzysta z Tomatisa, to też taka bardzo dobra metoda. I to wszystko razem jakoś powoduje, że rzeczywiście można z afazy, to mówię, z pełną odpowiedzialnością wyjść. Nie, chyba się nikomu nie narażę, jak powiem, że prawie w 100%, tak? Choć rzeczywiście po ciężkiej pracy.
Ja rozłożę i dalej będziemy...
Ja jestem pierwsza.
Ty jesteś pierwszy, dobrze. Proszę, tylko powoli. I teraz co ty masz? Poczekaj, Adrianek, co tu jest? Jeżyna.
Jeżyna.
I tu jest?
Jeżyna.
Proszę, teraz Adrian szuka, proszę. Czy to będzie, czy gdzieś tu będziesz szukał?
Co się bawicie? Elżbieta Ciuksza, psycholog, pedagog.
My się bawimy w odkrywanie kart, które są identyczne, czyli szukamy pary. I teraz właśnie Adrian znalazł. I co znalazłeś?
Parę!
Żuraw. Parę! Czyli masz dwa żurawie.
A jakie problemy mają chłopcy?
Tu mamy afazję motoryczną u jednego i u drugiego. Czyli po prostu ćwiczymy wymowę, ćwiczymy słownictwo, a w takiej grupie, właśnie w parze tych chłopców, ćwiczymy wzajemną też pomoc, wzajemną komunikację, bo tutaj rywalizację widać, bo to każdy chce mieć parę i obojętnie kto by nie mówił, to każdy chce wygrać i ta para jest ważna. Ale najważniejsza jest ta zabawa, że o, widać ich ciekawość, bo gdybyśmy to mechanicznie chcieli, żeby tylko powtarzały dzieci, to tego by się nie zrobiło kompletnie. A tu ciekawość, widać po oczach, no właśnie, komu się udało, a komu się nie udało. O, takie same. I to jest najważniejsze, że takie same.
Czy chłopcy przed tą terapią, przed początkiem terapii mówili?
Kuba chodzi troszeczkę dłużej i to był, tu był problem z tym. Rzeczywiście było bardzo, bardzo źle. W ogóle się nie odzywał. Zero było komunikacji z innymi. Natomiast Adrian bardzo szybko się komunikuje, ale miał problemy z kolegami, bo nie potrafił wyartykułować swoich intencji, że tak powiem. A że rozwój intelektualny jest całkiem fajny, to tym bardziej on widział tą różnicę, tak? Więc tutaj mówię, różnica jest ogromna. Po Kubie mogę powiedzieć, że to jest bardzo duża. bo Adrian od, no nie tak długo, w tym roku dopiero, że tak powiem, szkolnym, więc to jest tak troszeczkę inaczej, tak? Ale tak, no i przede wszystkim jestem tu ciocią, jestem figura, jestem szalenie ważna dla nich i właśnie to jest to. A widać, że oni od razu wchodzą w komunikację, buźki uśmiechnięte, czyli to są chłopcy otwarci, którzy się nie boją po prostu innych osób i to też jest cenne, no bo jeszcze trochę wejdą całkiem w komunikację z innymi swoimi rówieśnikami, a trafią do szkół masowych.
I te szanse dostali w Stowarzyszeniu Tęczowy Dialog.
Tak, rzeczywiście tam akurat mieli tę możliwość, że trafili tutaj do nas, my też tutaj jesteśmy i tak razem pracujemy. I mam nadzieję, że jeszcze trochę Kuba już pójdzie do pierwszej klasy, to jakoś tak dalej będzie to owocne i będzie, myślę, że zadowolony.
Jak pani trafiła tutaj do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Tęczowy Dialog?
Moje starsze dziecko uczęszcza już tutaj do przedszkola i młodszy syn, który potrzebuje wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania, dzięki temu, że starszy syn tu chodzi, korzystam z tej opieki.
A jakie ma problemy młodszy?
Głównie to są problemy logopedyczne związane z nieprawidłową budową jamy ustnej i dzięki temu korzystam tutaj z opieki logopedycznej.
Zanim tutaj trafił starszy syn, to coś pani wiedziała na temat tego miejsca?
Nie za wiele wiedziałam na temat tego miejsca, jedynie co znajomych dzieci tutaj chodziły do przedszkola i tylko tyle.
Czyli tak naprawdę informacja o przedszkolu, stowarzyszeniu przenosi się taką drogą plotki?
Taką pocztą pantoflową na ten moment. Bardziej o stowarzyszeniu dowiedziałam się, będąc tutaj jako rodzic starszego przedszkolaka.
Jak pani myśli, potrzebne jest takie stowarzyszenie i tego typu działalność tutaj w Stargardzie?
Na pewno potrzebna jest taka działalność. Jest wiele dzieci, które potrzebują wsparcia. Często taki zakres lokalnej działalności też pomaga zrozumieć innym osobom pewne tematy.
Nie trzeba daleko jechać, bo macie na miejscu specjalistów.
Tak, zgadza się.
Jak trafiają tutaj do Was rodzice z tymi dziećmi, które mają problemy, o których trochę już udało nam się opowiedzieć?
Ci chyba sporo osób to już taką pocztą pantoflową, to już właśnie powołują się, albo mama jakaś chodziła, albo Zosia chodziła, czy Marysia i widzimy efekty i jest dobrze, tak? No my też dzisiaj mamy gotowość do przyjęcia, myślę, że każdego dziecka, ale też nie ukrywam, że robimy to z bardzo dużą rozwagą, bo też nie chcemy opowiadać i obiecywać gruszek na wierzbie, więc zawsze bardzo realnie podchodzimy do sytuacji z ogromnym sercem, ale czasami też ze smutkiem, że trzeba rodzicowi powiedzieć, że no na ten moment to jest 2-3 lata takiej rzetelnej terapii, że nie jest to tak, jak mama myślała, że to starczy rok i idziemy do szkoły, tak? Że my potrzebujemy trochę więcej czasu, ale że jeśli się nam zaufa, to rezultat może być dla obu stron bardzo zadowalający.
Muszą być tutaj, czy muszą pracować w stowarzyszeniu wspaniali specjaliści, którzy cały czas doskonalą swój warsztat, bo przecież na świecie pojawiają się coraz to nowe metody, które ułatwiają pracę z dziećmi mającymi problem.
No rzeczywiście, w naszym kraju to taki trochę chyba pokłosie tego, co w Stanach było 30-40 lat temu, a my teraz tak się, ja jako psycholog to właśnie teraz dopiero dostaję parę narzędzi, chociażby diagnostycznym, tak. Zawsze głośno mówię, że to nie jest tak, że tego autyzmu nie było wcześniej, tak, czy zespołu nadpobudliwości psychologii. To wszystko było, tylko że my w Polsce dzisiaj dostajemy konkretne narzędzia, dzięki którym możemy to zdiagnozować. A dodatkowo jest tak, że świat terapii się bardzo rozwija, więc dostajemy dodatkowe metody pracy z tymi dziećmi. Stąd rzeczywiście no, ci nasi specjaliści kształcą się w moim odczuciu bardzo. Jeździmy i do Warszawy, i teraz była dziewczyna właśnie w Anglii, więc też przyglądała się tej pracy. Natomiast myślę, że to, co chyba najważniejsze, to co kiedyś powiedział wiele lat temu Jalom, to przymierze terapeutyczne. I ono dotyczy też i dziecka, i terapeuty, ale i rodzica, i terapeuty. Tak? To jest taki trójkąt trochę, który się musi zawiązać, bo jak się ten trójkąt nie zawiąże, to pewnie nawet najlepsza metoda, nawet ze Stanów Zjednoczonych, nie da nam takich efektów. A bazą niestety, albo na szczęście, choć jest to bardzo trudne, jest zaufanie, takie bezgraniczne, tak, że będziemy po drodze popełniać liczne błędy. Będziemy po drodze się też mylić, będziemy się na siebie obrażać, no bo dzieciak będzie już zły na mnie, że ja dalej z tym samym, tak?
Albo rodzice, że nie ma szybko efektów.
Dokładnie, tak. Rodzic, że no właśnie, no chodzi do pani, chodzi i co? I się nic nie dzieje. Więc bazą bezwzględnie jest zaufanie i z nim jest najtrudniej, tak? Bo no niestety No, oczekuje się tak tutaj jakichś spektakularnych osiągnięć, a tutaj spektakularnie się nic nie osiągnie. Tutaj to jest rzetelna taka dłubanina, jak ja to mówię, dzień po dniu i może za 2-3 lata stanie się to, na co czekamy, tak? Aczkolwiek widać pojedyncze zmiany, one są widoczne, tylko w tej codzienności, kiedy my tak biegamy i mamy tego dzieciaka pod tymi swoimi skrzydłami, nie zauważamy, ale na przykład dojedzie specjalista z zewnątrz. Teraz wprowadziliśmy też taką nową pracę monitoringu pracy terapeutycznej, więc wiele sesji mamy zgody i wiele sesji nagrywamy i kamerą wideo, ale też i właśnie treningi biofeedback są drukowane i analizowane w naszych zespołach, no to wtedy okazuje się, że ten terapeuta sam jest zaskoczony tą poprawą, tak? Że jakby we wrześniu to było zupełnie inne dziecko, dzisiaj siada do stolika, wykonuje co ma wykonać, podchodzi, nawet sama pokazuje ręką, którą masz ruszyć, tak? Czy decyduje bardzo często, co ma być dzisiaj na tych zajęciach, także, a to się bierze tylko i wyłącznie z tego, że dzieciak ma zaufanie i że jesteśmy przewidywalni dla nich, on wie, co się będzie działo. To myślę, że to jest szalenie ważne jest zaufanie, tak, że bez tego będą błędy, będą jakieś też i pewnie nasze też chwilowe zmęczenia, czy jakieś załamania, tak. Natomiast jak wszystkie te trzy strony patrzą w jednym kierunku i mają zaufanie, że to się powinno nam udać, to to się udaje.
Dzisiaj rozmawiamy na terenie przedszkola, które tutaj prowadzone jest przez stowarzyszenie. Są tutaj dzieci takie bez problemów większych i te z problemami. Jak się udaje godzić te dwa światy?
No właśnie natura dziecka jest fenomenalna i to już wiele lat temu zauważył Korczak, który chciał i traktował dziecko jak dorosłego, a my mamy jak człowieka, o nie jak dorosłego, ale jak człowieka. Więc my rzeczywiście podchodzimy do tej natury w bardzo naturalny sposób i to się rzeczywiście na etapie edukacji przedszkolnej doskonale może udać. Naprawdę, jeśli jest to zrobione z mądrością jakąś i taką wrażliwością na jakiekolwiek zaburzenie, to to się udaje, czyli tych dzieci rzeczywiście w tych grupach nie może być za dużo. No one muszą mieć oczywiście terapię, natomiast co one dają tym dzieciom zdrowym? No myślę, że szalenie uwrażliwiają. Ja na przykład, to tylko mogę z własnego podwórka, jak 3 dni temu przyjechałam na parking pod dom handlowy, świecą się światełka czerwone i zielone, no to oczywiste. Ale w jednym z szczecińskich domów handlowych świeci się też niebieskie. No i mój syn, dlaczego niebieskie? Ja tak patrzę, mówię, i naprawdę nie miałam pomysłu. Mówię, wiesz co, mówię, no nie, mamuś, przecież to miejsce dla autystyków. No po prostu, gdzie to rzeczywiście było miejsce później, bo już zaglądałam, mówię, no nie, to jest niemożliwe, tak, dla mam z dzieckiem i tudzież przejścia. Ale dla niego już niebieski, a przecież jest to ogromna kampania 2 kwietnia, jest już naturalna, tak, przecież to jest dla autystyków. Oczywiście później zaczęliśmy rozmawiać. On z pozycji 6-latka doskonale mi wytłumaczył, czym jest autyzm, więc myślę, że sobie też tak, że gdyby nie miał tych doświadczeń, tylko poprzez media, tak, czy gdzieś tam na ulicy byśmy zobaczyli, to na pewno nie miałby tej wrażliwości, ale też i wiedzy, takiego zrozumienia, no bo przecież ten świat z takich dzieci i też dorosłych będzie i jest.
Ale tutaj, żeby pojawiły się dzieci w pełni sprawne w otoczeniu tych dzieci niepełnosprawnych, to musi być zgoda rodziców i taka świadomość z ich strony, że oddają dziecko do przedszkola, gdzie takie spotkania są na porządku dziennym.
To prawda. Ja chyba znów wrócę do tego, o czym mówiłam, czyli o zaufaniu. Że jeśli rzeczywiście ufasz, tak, czyli w tym momencie dyrektorowi placówki, nauczycielom tam pracującym, to nie ma takiej obawy. Ona może jest na początku, na zasadzie, no właśnie, jeśli mnie dziecko autystyczne może uwrażliwić, no to co ja jako dziecko zdrowe mogę dać temu właśnie choremu? No to nie ma lepszej terapii niż kontakt z dziecka autystycznego z dzieckiem zdrowym. Nie ma. To nikt nie wytłumaczy tak relacji społecznych, nikt nie da takiego kopa w życiu emocjonalnym, jak drugi mały człowiek, rówieśnik. Nikt nie włączy w to zabawy na niby, która jest jedną z cech przecież rozwojowych dzieci, no bo my dorośli z pozycji naszej, no to chwilę się tam pobawimy, no ale przecież nie będziemy z taką zaangażowaniem na niby się ciągle bawili, że coś jemy albo że coś kupujemy, a te dzieci potrafią to robić nieustająco, bo 2-3 godziny, a to też jest rozwój, tak? Więc myślę, że to znów zaufanie, to myślę, że też próba szukania jakiejś alternatywy w postaci, no tak jakby też oferty, bo te dzieci zdrowe też przez ten fakt mają dostęp do po prostu specjalistów, tak? I nie wszystkie dzieci chore korzystają tylko ze specjalistów, bo już nie mamy na przykład rytmiki, tylko mamy logorytmikę, która w części swojej rytmicznej jest rytmiką, ale też mają na przykład elementy logopedyczne. Pewnie by tego nie było, gdyby nie było takiego myślenia też naszego, tak? Więc no, myślę sobie, że to jest tak powiązane ze sobą w świecie rzeczywiście przedszkolnym. Myślę, że zdecydowanie trudniej jest to wprowadzić w szkole, kiedy dzisiaj jest ta presja tego wyścigu szczurów, żeby ta edukacja była na ogromnym poziomie, to tu mam takie poczucie, że rzeczywiście metody pracy takiej dydaktycznej już powinny być trochę inne i zróżnicowane. Tak? Natomiast na etapie edukacji przedszkolnej ta integracja włączająca może funkcjonować bardzo poprawnie.
I dać obu stronom ogromne korzyści.
No bezwzględnie. Pewnie też gros z nas, my pewnie sami nawet dzisiaj jeszcze nie dostrzegamy wszystkich korzyści, tak? No ale chociażby to doświadczenie z moim synem pozwala mi myśleć, że ta wrażliwość jego, w jego świecie dzisiaj, który się tworzy, będzie zdecydowanie inna niż dzieciaka, który nie ma takich doświadczeń.
Powróćmy do rozmowy o pieniądzach i o najbliższych działaniach stowarzyszenia, bo bez wsparcia finansowego i bez takich działań na rzecz społeczności lokalnej nie bylibyście akceptowani tutaj w tym środowisku.
No tak, każdy z nas już Maslow to zauważył w swojej piramidzie, tak? No tej akceptacji bezwzględnie potrzebujemy, tak? To też myślę jedna z takich potrzeb właśnie afirmacji, tego uznania, zauważenia, jestem i czynię dobrze. Więc myślę, że no w każdym z nas coś takiego też i jest, tak? To jest taki kawałek, ale znów bym uznała, że bardzo naturalny i pozytywny, żeby się też tego nie wstydzić. Potrzebujemy tej akceptacji i o nią się upominamy też, tak? Właśnie został złożony wniosek o dofinansowanie ze strony Urzędu Miasta na nasz bieg charytatywny na Dni Stargardu. No i liczymy na to zauważenie i na wsparcie finansowe.
Jaki jest cel biegu charytatywnego?
W tym roku, tak jak i za każdym razem, kiedy takie imprezy organizujemy, on jest połowiczny, bo w jednej części to jest zawsze na rzecz stowarzyszenia i terapii, i tych metod terapeutycznych, a w drugiej przewodnią myślą jest Karolina i jej wsparcie właśnie w zakupie aparatu słuchowego. Karolina jest z nami już drugi rok, ale dopiero od niedawna ma w pełni postawioną diagnozę, że to jest niedosłuch. Więc z jednej strony to raduje, no a z drugiej też smuci, bo my jakoś przez rok żeśmy pracowali i ze specjalistami różnej maści na innych płaszczyznach, a tu się okazało, że to jest niedosłuch taki solidny. Ale już i wychowawcy zostali przeszkoleni w tym zakresie, tak? W tym zakresie pedagogiki. Tyflopedagogiki, więc już zaczynamy pracować. No, aparat jest niezbędny.
Ile lat ma Karolina?
4, no prawie już 5. Z własnymi siłami i sumptem będziemy też starali się Karolinę wspomóc, jej rodziców.
To właśnie bardzo ładne w waszym działaniu, że pomagacie konkretnym dzieciom, ale także zbieracie pieniądze na rzecz stowarzyszenia, czyli tak jakby dla wszystkich jest to działalność. Jest zrozumienie w społeczności lokalnej tych potrzeb?
Ojej, myślę, że bywa różnie. To zmęczenie chyba powiedziało samo za się. To jest zawsze tak, że no jak się o tym mówi tylko, to tak, każdy znajduje w sobie jakiś taki kawałek, o to dobrze, to czyńcie. Natomiast rzeczywiście jak się człowiek posuwa krok dalej, no a tak należy, no bo musimy w jakimś kierunku iść, no to napotykamy na takie właśnie trudności w pozyskaniu środków, no bo jakby z tym jest najtrudniej. No ale ufamy, jakoś się nie poddajemy i to nas nie zniechęca, tylko też rozumiemy, no sytuacja też jest trudna pewnie w wielu rodzin i jakaś taka, myślę też kwestia takiego bezpieczeństwa każdemu z nas jest bardzo potrzebna. Nie mamy co narzekać, choć rzeczywiście no, to kołatanie do drzwi jest takie nieustające, no bo bez tego nie działamy, ale nie przestajemy.
Mam nadzieję, że jeżeli ludzie o dużych sercach usłyszą, że Karolina potrzebuje, 4-letnia Karolina potrzebuje pieniędzy na aparat słuchowy, by usłyszeć to, co się wokół niej dzieje, a także nauczyć się czegoś nowego jako wkraczające w świat na razie przedszkolne, a potem szkolne dziecko, może się ktoś odezwie, może pomoże, może znajdą się pieniądze.
No z całego serca na to liczę. Naprawdę Karolina jest wyjątkowym dzieckiem i też zapraszam do nas, bo myślę, że zobaczenie Karoliny w takiej codzienności, kiedy ona rzeczywiście nie posługuje się jeszcze normalnie mową, tylko w taki dość charakterystyczny, ale taki smutny sposób piszczy, tak? No to jest taki moment, w którym rzeczywiście człowiek nabiera wtedy takiego dystansu, ogromnej pokory, ale też wtedy takiej chęci działania, że jeśli to chodzi tylko albo aż o aparat, to trzeba po prostu zrobić, tak? Wspaniale ją akceptuje grupa. To jest coś niewyobrażalnego a propos tej integracji włączającej, bo jak ona piszczy, jak człowiek stałby z boku, to miałoby się takie wrażenie, że temu dziecku się dzieje po pierwsze krzywda, po drugie należy natychmiast zareagować, a ta grupa już jest, że tak powiem, tak wysoce funkcjonująca w tej terapii, że ona wie, że Karolina w ten sposób mówi. I nikomu już nie przeszkadza nawet ten pisk, także to też jest takie piękne. No a ten świat trzeba czynić chyba jeszcze piękniejszym niż jest.
Szczegóły działalności Stowarzyszenia Tęczowy Dialog oczywiście na stronie internetowej, ale także na Facebooku można Was znaleźć.
No tak, tak, ponoć trzeba iść z czasem i postępem, co dla mnie jeszcze ciągle trudne. Rzeczywiście mamy jednego z członków, który jest informatykiem i tutaj nas bardzo wspiera i jakoś stara się czynić i wszelkie takie nowości, to co się będzie działo a propos Dni Stargardu i sprzedaży biletów i też innych naszych imprez, które organizujemy, to rzeczywiście są już na Facebooku. No okazuje się, że to jest taki nośnik całkiem spory, tak? Że sporo osób nas i lajkuje i doczytuje, więc mam nadzieję, że to też się będzie przekładało w sposób prosty, taki finansowy, ale też i na taką aktywność, bo my też liczymy na takich ludzi, którzy mają pomysł. To nie zawsze pieniądze. Czasami człowiek gdzieś tam dłubie w tym własnym ogródku, dłubie. Jak ktoś przychodzi i mówi sobie, ta orchidea jest tuż obok, tak? A człowiek jej nie dostrzega, więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł albo gdzieś specjalizuje się w jakiejś terapii, w której no, my jeszcze nawet nie wiemy, no to my też bardzo chętni, tacy otwarci jesteśmy, bo rzeczywiście ja mam takie poczucie, że tą wiedzą się trzeba dzielić, tak? Że jakby nie można uczynić tylko ze siebie specjalisty i diagnozować albo tylko terapeutyzować i nie dzielić się ze światem. O tym trzeba mówić, tak jak i dzisiaj się tu spotykamy. Też mam takie ogromne wewnętrzne przekonanie, że tego pomagania się można nauczyć i nawet trzeba. Także niektórzy się z tym rodzą i chwała Panu za to i tutaj należy ukłon w stronę tych osób poczynić, ale niektórzy tego w sobie nie mają. Natomiast jak dostrzegają w nas tą pracę i jako wolontariuszy i tą aktywność, zorganizowanie takiego biegu, my biegniemy raptem 15 minut, bo trasa jest bardzo krótka, bo bieg jest rodzinny, więc mogą już i maluszki na rękach i z wózkiem, ale to jest też bieg dla osób jak najbardziej niepełnosprawnych, więc ta trasa siłą rzeczy musiała być nieduża, natomiast ogrom czasu i wysiłku, jaki trzeba włożyć, a też zaangażowaliśmy mnóstwo firm takich zewnętrznych w tym roku, bo mamy firmę cateringową, która ugotuje dla wszystkich naszych uczestników zupę. Więc myślę, że to taki fajny właśnie a propos też i tego, o czym Pani pyta, takiego wsparcia lokalnego. No to na pewno jest ogromne wsparcie i taki zastrzyk, ale też to mam takie poczucie, że nas trochę scala, że wszyscy jakby do tej samej bramki, tak? Ktoś, kto ma firmę cateringową, poprzez zupę w tym roku uruchomiliśmy dzięki naszemu jednemu z naszych rodziców, który ma klub bokserski, sportowy, też taką właśnie działalność sportową z racji właśnie, że biegu, no to właśnie, że poprzez sport można też w inny sposób pomóc i tutaj jeden z rodziców zdrowego dziecka bardzo się przyłączył do akcji, chce wziąć udział, będzie promował jak najbardziej ideę biegu, tak, ale też i wystawi swoich zawodników. Mogę tylko zdradzić tajemnicę, że będzie pokaz walki z cieniem, cokolwiek ma to co znaczyć, w wykonaniu właśnie przedszkolaków, które to trenują, więc to też tak no pokazuje, że warto, że jednak są ludzie o ogromnym serduchu i to jest też młody chłopak, zawodnik były zresztą szczecińskiego klubu Scorpions. No rewelacja, to się chce robić po prostu. Robić, nie pracować. To jest często niestety robota, ale taka przez duże R.
O Stowarzyszeniu Tęczowy Dialog ze Stargardu opowiadały Magda Sawicka-Bartosik i Elżbieta Ciuksza.